On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa. Przy mikrofonie Rafał Pawlik. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie z historią. Z historią oczywiście Kościoła. Dziś według mojej ostatniej obietnicy porozmawiamy sobie o ruchu krucjatowym. Jest to dość interesujący ruch w historii Kościoła i przyznam szczerze, że postanowiłem zająć się tą sprawą tutaj na antenie. Nie ze względu na to, by Państwu opowiadać o historii, bitwach, o wszystkich wydarzeniach, o geopolityce tamtych czasów, ponieważ to jest temat zbyt rozległy. Chyba byśmy musieli się z 3 albo przynajmniej 4 razy spotkać, by to wszystko przeanalizować. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć o idei krucjaty. O tym, dlaczego tylu mężczyzn, ale też i kobiet, co Państwu później powiem, postanowiło opuścić swoje domy w Europie i udać się na koniec świata, aby odbić grób pański w Jerozolimie. To jest jeden z powodów tego tematu, ale drugi powód jest też bardzo istotny. Proszę Państwa, tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek chce zaatakować Kościół w dzisiejszych czasach, w mediach głównie, ale także w naszym życiu prywatnym, to zaraz podnosi dwa tematy. To jest temat krucjat i to jest temat inkwizycji. Obydwa te tematy są absolutnie źle przedstawiane w podręcznikach historii oraz źle funkcjonują w naszej mentalności. To oczywiście nie jest nasza wina, ponieważ mentalność i pewne takie stereotypy buduje się przez lata. Krucjaty są atakowane tak naprawdę w Europie od czasów oświecenia. Przyczynił się do tego bardzo mocno Marcin Luther, który niezwykle mocno atakował ruch krucjatowy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię tego, czym była krucjata, no to wszyscy wiemy, była to wojna. Była to wojna, czyli była to wyprawa wojenna po to, by odbić grób pański w Jerozolimie, potem go utrzymać. Ale tak jak wspomniałem w naszym pierwszym spotkaniu, ja wierzę, że Pan Bóg wspomaga swoje wierne sługi i wzbudza pewne powołania. I chciałbym, żebyśmy troszeczkę spojrzeli na ten temat z tej perspektywy. Więc najpierw ustalmy, co się działo w Europie w XI wieku. Otóż XI wiek, oprócz rzeczywiście konfliktów wewnętrznych chrześcijaństwa, bo Królestwo Francji biło się z cesarstwem, Polacy też jeszcze mieli tą państwowość bardzo młodą, prowadziliśmy liczne wojny, Anglicy prowadzili liczne wojny, wszyscy prowadzili liczne wojny, to tak naprawdę XI wiek to jest wielki teatr wojen dwóch cywilizacji. Cywilizacji chrześcijańskiej z jednej strony, mówię o cywilizacji chrześcijańskiej w całości, czyli cywilizacji chrześcijańskiej greckiej i łacińskiej oraz cywilizacji islamu. Tak trzeba powiedzieć sobie prawdę, wtedy to my jesteśmy trzecim światem. To znaczy islam, cywilizacja islamu jest o wiele wyżej postawiona niż cywilizacja chrześcijańska. Oczywiście nie mówię tu o moralności, czy tam na przykład o teologii, czy filozofii, ale mówię tutaj na przykład o takich rzeczach jak matematyka, fizyka, medycyna, farmacja. To tam naprawdę islam jest 100 lat przed nami. Natomiast tak naprawdę cały XI wiek i lata wcześniejsze od momentu powstania islamu, to jest jedna wielka wojna. I jak islam się rozprzestrzeniał? Otóż islam po swoim początku do XI wieku zdobył cały Bliski Wschód, całe terytorium dzisiejszej Turcji, całą północną Afrykę. Proszę Państwa, to są tereny bardzo ważne dla chrześcijaństwa. Między innymi na przykład Egipt, w którym powstało życie monastyczne. Nie wiem, czy ktoś sobie potrafi dzisiaj wyobrazić chrześcijaństwo bez mnichów. Półwysep Apeniński. Półwysep Apeniński oczywiście nie w całości, ale już tam Europa jest atakowana od zachodu. Sycylię, przez którą atakuje islam państwa włoskie oraz przez te tereny Turcji wdziera się do Europy poprzez Bałkany, atakując Cesarstwo Bizantyjskie. Tak naprawdę chrześcijaństwo zaczyna się być otoczone. Oczywiście północ, z północy nic nie grozi, bo tam niczego nie ma. Natomiast przy przygotowywaniu tego tematu dowiedziałem się jedną rzecz, też się bardzo cieszę, to bo moja wiedza się poszerzyła. Otóż w XI wieku w Oksfordzie, wszyscy wiemy gdzie to jest w Anglii, była taka dyskusja akademicka na temat islamu właśnie. Twierdzono, że należy zacząć wykładać Koran. No, ktoś powie, no niesamowite, w XI wieku chcieli wykładać Koran w Oksfordzie. Tak, powodem tej dyskusji w ogóle było to, że już Anglicy obawiali się, że islam się tak szybko rozprzestrzenia, że no w końcu kiedyś dojdzie do Wysp Brytyjskich, a wtedy lepiej być przygotowanym i wiedzieć, co nas czeka. Oczywiście tam tego Koranu nie wprowadzono, natomiast sama ta dyskusja pokazuje, że w Europie istniał lęk przed tym, że przyjdzie jakiś obcy najeźdźca, przyjdzie obca religia. Więc to jest podstawowy problem. Jeżeli chodzi o chrześcijan i ich relacje do islamu, to proszę Państwa, chciałbym rozgraniczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, chrześcijanie, którzy żyli w państwach islamskich. Dzisiaj chrześcijanie, którzy żyją w państwach islamskich, to mają tragicznie, to wszyscy wiemy, wystarczy spojrzeć na Egipt. W tamtym czasie, tutaj też trzeba to przyznać islamowi, nie było tak tragicznie. Otóż władcy islamscy twierdzili, że ich poddani, którzy nie są tego wyznania, co oni, mogą bez żadnych przeszkód odprawiać swój kult, nawet publiczny, pod jednym tylko i wyłącznie warunkiem, że musieli płacić odpowiedni podatek usankcjonowany religijnie. No i niestety, proszę państwa, z badań wynika, że ten podatek niejednokrotnie był niższy niż wcześniejsze chrześcijańskie podatki. Na przykład podatki Cesarstwa Bizantyjskiego. Te podatki były o wiele wyższe. W związku z tym taki człowiek, który żył sobie w tamtych terenach, no twierdził, że no przychodzi jakiś nowy władca. W zasadzie nie wiadomo, co on wyznaje, bo to jest jakaś nowa religia, ale ja mogę wyznawać, co chcę, a podatki są mniejsze, no to każdy by się zamienił. Dlatego też to jest jeden z powodów, dlaczego ten islam tak łatwo podbijał tamte terytoria. Ponieważ no, zmniejszał ucisk fiskalny. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, można było wyznawać religię jak się chce. Dla nas dzisiaj to, czy Duch Święty pochodzi od Ojca, od Syna, czy też od Syna przez Ojca, czy przez Ojca przez Syna, to są, proszę państwa, jakieś niuanse słowne, które nie mają żadnego znaczenia dla naszego życia, bo wiemy, że Duch Święty przychodzi. Natomiast w tamtych czasach to były bardzo silne konflikty teologiczne, o których dyskutowano na soborach, o soborach państwu kiedyś osobno opowiem, natomiast tamte kościoły Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki nie do końca zgadzały się w tych kwestiach z tymi ustaleniami soborowymi. Często były wyśmiewane, często nawet Cesarstwo Bizantyjskie w jakiś sposób ośmieszało te kościoły lokalne. W związku z tym, gdy przyszedł jakiś władca, którym się w ogóle nie czepiał w to, w co oni wierzą, no to oni mówili sobie super. Super. Oczywiście to jest takie strzelanie sobie w kolano, to jest na krótki etap było dobre, ale dlatego też ci chrześcijanie tam jakoś bardzo mocno nie powstawali. Natomiast drugą sytuacją to było życie chrześcijan na granicy świata islamu. No i ta sytuacja już była tragiczna, proszę państwa. To była permanentna wojna, to były coroczne najazdy, to było życie w ciągłym konflikcie. Chciałem państwu powiedzieć, że ci ludzie ówczesnego czasu to byli oczywiście, to byli ludzie przyzwyczajeni do wojny. Wojna była czymś normalnym. Wojna się zdarzała, jak żyło jakieś pokolenie bez wojny, no to przyznam szczerze, że chyba nie wiem gdzie. Natomiast no, to jednak była sytuacja dość mocno niepokojąca, która też no, przeszkadzała w rozwoju, no a jednak życie ludzkie już w tamtych czasach cały czas było cenione. W związku też z czym nie tylko te państwa, jak na przykład państwo francuskie, czy też te państwa hiszpańskie, czy też Bizancjum miało problem, ale też wszystkie te miasta na Bliskim Wschodzie, które się jeszcze nie poddały islamowi. Wyprzedzając trochę faktu, powiem państwu, że takie miasto Edessa, w którym muzułmanie nie rządzili, gdy tylko zauważyło, że przybyła krucjata, przybyło jakieś rycerstwo zachodnie, które jest chrześcijańskie, to nie od razu wystosowali prośbę, aby krucjatowcy przejęli władzę w tym mieście. Ponieważ obawiali się tak mocno tych najazdów, które były ciągłe. A to było, proszę państwa, miasto w Ziemi Świętej. Jeżeli chodzi o kwestię tego, jak się rozpoczęła krucjata, tutaj bym chciał państwu powiedzieć pewną ciekawą historię i poruszyć właśnie przykład jednego z papieży. Otóż pod koniec XI wieku islam jest troszeczkę osłabiony. Oni się tam mocno dzielą. Pojawia się też nowy, jakby powiedzieć, szczep tego islamu. To są Turcy Seldżuccy, to są tacy ludzie, którzy niedawno dopiero na ten islam się przechrzcili, jeśli mogę użyć takiego słowa. Oni rzeczywiście z takim dość fanatyzmem wprowadzali ten islam i to była jedyna z nacji, która, jakby powiedzieć, prowadziła jakieś prześladowania chrześcijan na terenach już podbitych. No i oni atakowali Bizancjum. No Bizancjum to oczywiście jest wielkie, wielkie cesarstwo wschodnie, cesarstwo chrześcijańskie i oni Bizantyjczycy byli świetni w propagandzie. Otóż oni wykorzystywali te informacje o prześladowaniach, nawet jeżeli one były nieliczne, i rozgłaszali w całej Europie. Pod koniec XI wieku cesarz Aleksander I postanowił, widząc, że islam jest troszeczkę osłabiony, ponieważ oni zaczęli się dość mocno kłócić wewnętrznie, ugruntować swoją pozycję. Potrzebne mu było do tego między innymi troszeczkę żołnierzy i wysłał takie prośby do papieża. Ówcześnie papieżem był wtedy Urban II, aby ten mu wysłał jakiś oddział najemników. Papież albo to źle zinterpretował, albo zupełnie inaczej wykorzystał, ponieważ właśnie w listopadzie 1950 roku na synodzie w Clermont wygłosił swoje płomienne kazanie, w którym wezwał chrześcijan europejskich do zaprzestania wszystkich bratobójczych wojen i do obrony chrześcijaństwa. Wezwał ludzi do tego, aby wyruszyć ze swoich domów, aby odbić grób pański w Jerozolimie oraz, co według mnie jest bardziej istotne, do obrony swoich braci chrześcijan. Tutaj widać, że chociaż papież był człowiekiem tamtego czasu, używał bardzo twardych słów, między innymi na przykład wyznawców Allaha nazywał psami, to można przeczytać to kazanie, dlatego tego też nie ukrywam. Tutaj papież odnosił się do jednej z podstawowych założeń chrześcijaństwa, do miłosierdzia, tylko w jego oczywiście rozumieniu było to miłosierdzie w stosunku do swoich braci w wierze. Jeżeli ci bracia w wierze byli zagrożeni, ich życie rzeczywiście było zagrożone, to trzeba było im pomóc. Z punktu widzenia taktycznego to było świetne posunięcie. Po pierwsze, papież postanowił przerzucić konflikt na tereny islamskie, a nie na tereny chrześcijańskie. Czyli zamiast z wojny takiej totalnie obronnej, gdzie tracimy po kolei każde terytorium, postanowiliśmy zaatakować. Po drugie, papież rzeczywiście chciał pewne konflikty europejskie załagodzić, znaleźć wspólnego wroga. To też było genialne z punktu widzenia takiej taktyki i polityki. Oczywiście dzisiaj historycy głównie uznają, że papież przez ten czyn chciał podbudować swoją pozycję. To są czasy, proszę pamiętać, takich wewnętrznych konfliktów europejskich, to jest ważniejszy cesarz czy papież, ale ja bym tego tak nie spłycał. Ja uważam, że on rzeczywiście, bo on w tym kazaniu wielokrotnie podkreślał, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej i że Bóg chce, aby chrześcijanie stanęli ramię w ramię, aby chrześcijanie się zjednoczyli i obronili się przed wiarą obcą. W związku z tym mnie się osobiście wydaje, że on rzeczywiście głęboko w to wierzył. To, czy my dzisiaj, bo my jesteśmy dzisiaj, proszę Państwa, umówmy się szczerze, jesteśmy pacyfistami. Po tragediach II wojny światowej, po tragediach I wojny światowej w Europie wydaje mi się, że nie ma ludzi, którzy uważają, że wojna to jest coś wspaniałego, a już na pewno nie ma chrześcijan, którzy twierdzą, że wojna może być jakimś dziełem Bożym. Natomiast w tamtym czasie w ten sposób nie uważano. Papież Urban II to kazanie oczywiście przedstawił pewnej grupie osób, ale już z tej grupy osób wstawali rycerze, którzy twierdzili, że przyrzekają, iż odzyskają grób pański w Jerozolimie. Podnosili krzyż i mówili, że z tym krzyżem pójdą na Bliski Wschód. Stąd też nazwa krzyżowcy od crux, czyli krucjata od crux, czyli od krzyża, które nosili na swoich tunikach. Jeżeli chodzi o kwestię tego, jak była zorganizowana krucjata, czy też kiedy wyruszyła, to proszę Państwa, o tym dużo nie będę opowiadał, ale chciałbym Państwu zniszczyć pewne mity, które w historii oraz w naszej takiej mentalności funkcjonują. Po pierwsze, uznaje się przez wielu ludzi, zwłaszcza ateistów, czy też przeciwników Kościoła, że na krucjatę wybrali się ludzie, którzy chcieli tam się dorobić, chcieli zdobyć ziemię, jakiś tytuł, pieniądze, byli tak naprawdę fanatykami religijnymi, którzy chcieli w imię Boga zabijać, i dlatego też należy ten ruch potępić. Natomiast te informacje nie trzymają się faktów. Jakie są fakty? Po pierwsze, mit tak zwanych trzecich synów, czyli uznawano kiedyś, że na tą krucjatę wyruszali głównie drudzy i trzeci synowie rycerscy, którzy nie mieli szansy na odziedziczenie spadku, w związku z tym chcieli się dorobić, chcieli zdobyć jakieś ziemie, wsiadli na konia i pojechali na Bliski Wschód. Ten mit został już dawno obalony, ale cały czas funkcjonuje. Po pierwsze, proszę Państwa, wyprawa krzyżowa była dość drogim przedsięwzięciem. Niektórzy rycerze musieli zostawić cały swój majątek, aby wyruszyć na krucjatę. W związku z tym im się to nie opłacało. Lepiej było, mi się wydaje osobiście, zostać w domu i nie ryzykować utraty życia i utraty majątku, jeżeli głównym naszym aspektem oczywiście ideologicznym było chęć wzbogacenia się. Po drugie, większość tych rycerzy to jednak byli pierwsi synowie, czyli ci, którzy w zasadzie nic nie musieli robić, ponieważ z tytułu tego, że byli pierworodnymi, im się wszystko należało. Po trzecie, choć w pierwszej krucjacie nie wziął udział żaden z władców takich, można powiedzieć, totalnych, żaden król, to już w drugiej i w trzeciej krucjacie to były krucjaty organizowane przez królów. W związku z tym trzeba przyznać, że krucjata nie była tylko organizowana przez Kościół. Ten Kościół tą ideę wzmagał, opowiadał o tym, że każdy, kto wyruszy na krucjatę, ma odpuszczone grzechy. Tworzono nawet pieśni na ten temat, że kto nie wyruszy, jest gnuśny. Ale także krucjaty były organizowane przez władzę świecką. W pierwszej krucjacie, jak przed chwilą Państwu powiedziałem, nie wziął udział żaden król, ale brali udział książęta, hrabiowie, którzy mieli bardzo dużo ziemi. Taki najznakomitszy z nich to był Gottfried, który no w zasadzie, jeżeli chodzi o kwestie swoich posiadłości, to były posiadłości, no można porównać, chyba mi się wydaje, nawet z Wielkopolską. On był właścicielem olbrzymich majątków ziemnych. Część musiał ich zastawić, aby w ogóle wyruszyć na tą krucjatę, z której zresztą nie wrócił. W związku z tym absolutnie ten argument, że oni chcieli się tylko i wyłącznie dorobić, trzeba wyrzucić. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o kwestię tego fanatyzmu religijnego, podłoże religijne oczywiście krucjaty było. Ono jest jak najbardziej zasadne. Natomiast twierdzenie, że ktoś chciał zabijać w imię Boga, i to było jego główny, że tak powiem, motyw napędzający, jest absolutnie błędny. Proszę Państwa, krucjata to była pielgrzymka. Pielgrzymka bojowa, ale jednak pielgrzymka. Po czym rozpoznajemy pielgrzymkę? No jak widzimy niejednokrotnie pielgrzymki, choćby w naszym mieście Kalisz ma piękną tradycję powrotu pielgrzymek, więc możemy sobie tutaj to pooglądać. Pielgrzymka po pierwsze to jest jakaś zorganizowana grupa. Po drugie, jej motywy są czysto religijne. Po trzecie, w pielgrzymce widać kapłanów. Jest tutaj całe to życie duchowe. Jak wyglądała krucjata? To oczywiście nie była jedna kolumna rycerzy, bo oni by się nie wyżywili po drodze, tylko wiele kolumn, które zdążało do tego samego celu. Głównym celem była oczywiście Jerozolima. Po drodze oni zdobywali różne miasta, natomiast głównym celem była Jerozolima. Po drugie, motyw religijny, motyw nawrócenia. Proszę Państwa, ci rycerze nie jechali tam tylko po to, aby pokazać, jak są wierzący. Oczywiście XI wiek, i tutaj mówmy szczerze, to jest taki moment w historii Kościoła, w którym uznaje się, że wiarę należy epatować na zewnątrz i należy się nią chwalić. Taki był ogólnie przyjęty standard. Natomiast głównym motywem tego ruchu była chęć odpokutowania za swoje grzechy. Ludzie tutaj to też często wyśmiewają, mówią, a no tak, Kościół takie rzeczy wymyślił, że można było nawet za przyszłe grzechy odpokutować. Czasami rzeczywiście w Kościele podnoszono ten argument przyszłych grzechów, również w czasie krucjaty, ale głównym powodem było odpokutowanie za swoje grzechy dawne. Te, które już zrobiono, a nie te, które gdzieś tam można było wykonać, ponieważ to było zbyt duże ryzyko, proszę Państwa, nikt sobie nie liczył to w ten sposób. Pojadę na krucjatę, odbiję ten grób w Jerozolimie, a potem wrócę do tej mojej ziemi i zgwałcę tą moją sąsiadkę. Nikt w ten sposób nie funkcjonował. Naprawdę, to do dzisiaj nikt tak nie myśli. To było zbyt niebezpieczne przedsięwzięcie. Główna idea to było odpokutować moje grzechy. I na przykład w trzeciej krucjacie brał udział król Ryszard Lwie Serce, król Anglii, który zanim wyruszył na krucjatę, odbył 2-tygodniową pokutę, bo on w ogóle na tą krucjatę bał się wyruszyć, wiedząc, jakim jest grzesznikiem. A on miał akurat liczne grzechy seksualne, w związku też z czym mu się ta pokuta jak najbardziej należała. Jeżeli chodzi o kwestię tego, tak jak wspomniałem o tych kapłanach, to również w krucjacie brali udział nie tylko rycerze, również mieszczanie, wolni, chłopi, jacyś najemnicy, ale również duchowieństwo. Między innymi nawet jeden biskup się wybrał na krucjatę, to był biskup Ademar. I on był jednym z głównych duchownych, który na tą pielgrzymkę, będę używał tego słowa, się wybrał. I proszę Państwa, motywy religijne tak naprawdę w czasie krucjaty objawiały się wszędzie. Po pierwsze, wcale nie jest prawdą, że ci rycerze tak chętnie chcieli te ziemię zdobywać dla siebie. W pierwszym momencie tej idei wszystkie ziemie zdobyte przez rycerzy w Jerozolimie miały należeć do papieża. W związku też z czym znów odpada ten argument o wzbogacaniu się i odpada ten argument o tym, że to była tylko kwestia ziemska. Po drugie, później, przechodząc przez tereny Bizancjum, ci rycerze obiecali hołd cesarzowi bizantyjskiemu i obiecali, że wszystkie ziemie oddadzą jemu. W związku też z czym w zasadzie można powiedzieć, jak to, hola, co to? Najpierw mówią, że oddadzą te ziemie papieżowi, potem, że te ziemie oddadzą Bizancjum, a według mnie oni tak mówili tylko dlatego, że głównym ich celem było dostać się do Jerozolimy, odbić grób pański, a co się działo po drodze, to ich naprawdę mało obchodziło. Czy te ziemie będą należały do cesarza, czy te ziemie będą należały do papieża, to była rzecz wtórna, to oni się w ogóle tym nie przejmowali. Po drugie, tak jak wspomniałem, proszę Państwa, już na początku, w tej krucjacie brali udział nie tylko mężczyźni. Otóż rycerstwo brało całe swoje rodziny, swoje żony, swoje dzieci, które często ginęły po drodze w wypadkach, w chorobach. To było wielkie ryzyko w tamtych czasach wybrać się na taką podróż, na przykład z Francji na Bliski Wschód. Według mnie piechotą to dzisiaj jest niezłe osiągnięcie, chociaż mamy ogólnie inną infrastrukturę. W tamtych czasach to było wręcz zabójstwo. Zabójstwo. Oni jeździli z żonami, to były często hrabianki, które chciały w ten sposób zbliżyć się do Boga. Brały udział właśnie w krucjacie. Jeżeli chodzi o kwestię, proszę Państwa, tego ciemnego mitu krucjaty, o tym, że to krucjatowcy zabijali ludzi, prześladowali Żydów, jak zdobyli Jerozolimę, to zabili tyle ludzi, że krwi było po kostki i tak dalej, to ja to nazywam tak zwanym problemem dwóch braci. Otóż, tak jak wspomniałem przed chwilą, był taki rycerz Gottfried, to był książę, który był takim ideałem rycerstwa. On rzeczywiście, proszę Państwa, nawet po zdobyciu Jerozolimy, bo on był jednym z takich głównych dowodzących tej całej wyprawy, nie przyjął tytułu króla Jerozolimy, bo chciano go koronować na króla, tylko przyjął pokornie taki tytuł obrońcy grobu pańskiego. On zarządzał tym terytorium. Nigdy nie wrócił do swoich posiadłości w Europie, które, jak wcześniej wspomniałem, miał niezwykle ważne. Był bardzo człowiekiem pobożnym. On to jest taki ideał rycerstwa. Już w tamtym czasie jego mit, jego legenda rosły i do dzisiaj w zasadzie historycy nie mogą się do niego doczepić. To znaczy, nawet jeżeli ktoś bardzo mocno chciałby zaatakować ruch krucjatowy i akurat Gottfrieda, no to ciężko mu znaleźć coś na życiorysie, oprócz tego oczywiście, że był żołnierzem i brał udział w wojnie. Natomiast niestety miał on młodszego brata, ten brat miał na imię Balwin, on przez rodzinę był wytypowany do tego, żeby zostać księdzem, potem biskupem. Niestety odmówił, przez to też w jakiś sposób został przez rodzinę wypchnięty, wyklęty, nie dostał żadnych terytoriów. On rzeczywiście był takim ubogim, w cudzysłowie oczywiście, rycerzem, ponieważ jego starszy brat oddał mu część ziemi, aby mógł gospodarować. Wrzenił się też dobrze, więc miał dostęp do posagu żony. Proszę pamiętać, że wtedy to było w ten sposób funkcjonowało, że ktoś miał córkę, to jak córkę oddawał za jakiegoś rycerza, to jednocześnie oddawał część swojej ziemi. Z tym tylko, że jak ta córka umierała, no to ziemia wracała do rodziny, a nie do męża. W ten sposób to funkcjonowało, bo to było mimo wszystko własność żony. Więc on się dobrze wkupił, mógł też dobrze funkcjonować i w zasadzie, gdy jego brat Gottfried pojechał na krucjatę i było ryzyko, że zginie, mógł zostać w domu i mógł czekać tylko na informacje o śmierci swojego brata. On mimo wszystko wyruszył wraz ze swoją żoną, wraz ze swoimi dziećmi na krucjatę i po drodze żona mu zmarła. I wtedy, gdy żona mu zmarła, proszę Państwa, no to on się zorientował, że w zasadzie niczego nie ma. I jest człowiekiem nie dość, że biednym, no to jeszcze jego sytuacja jest troszeczkę tragiczna, gdyż no nie ma do czego wracać. Wtedy też postanowił dość mocno zająć się sobą, tak twierdzą oczywiście historycy tak zwani laicy, czy też ci, którzy są przeciwnikami kościoła. Pierwsze, co zrobił, to właśnie przejął władzę w tej Edesie, o której opowiedziałem, gdzie chrześcijanie sami o to prosili. Tam został adoptowany przez władcę Edessy. Ten władca niestety wkrótce umarł i tutaj nie wiadomo, dlaczego umarł. Część twierdzi, że on go, czyli Balwin, zabił tego władcę. Inni twierdzą, że to ludzie go zabili, bo był tak nieudolnym władcą. I on stworzył pierwsze państwo łacińskie na terytorium bliskiej Ziemi Świętej. Natomiast po śmierci swojego brata Gottfrieda rzeczywiście przybył do Jerozolimy, koronował się na pierwszego króla łacińskiego Jerozolimy. I przez to w zasadzie jest dzisiaj uznawany za takiego człowieka dwulicowego. W historii mówi się o nim same złe rzeczy. Natomiast ja bym chciał Państwu powiedzieć, że konsekwencją krucjaty i tego, że zdobyto po kolei pewne miasta, było to, że tam powstała próżnia. Znaczy, wyobraźmy sobie sytuację. Przyjeżdżamy do Jerozolimy, zdobywamy tą Jerozolimę i co dalej? Wracamy do domu? Przyznam Państwu szczerze, że wielu ludzi wróciło. Dla wielu rycerzy była to tylko pielgrzymka, aby zdobyć grób pański. Gdy oni ten cel po wielu trudach osiągnęli, postanowili wrócić do domu. Po zdobyciu Jerozolimy, w Jerozolimie zostało 300 rycerzy. A zdobywało to Jerozolimę kilka tysięcy rycerzy. To była sytuacja tragiczna, ponieważ w zasadzie trzeba było liczyć się z tym, że ta Jerozolima zaraz upadnie. Ci rycerze, którzy zostali, postanowili stworzyć tam państwo tylko i wyłącznie po to, aby tą Jerozolimę utrzymać. W związku z tym już Gottfrieda, a później Balwina chciano zrobić królami, ponieważ dla nich jedynym systemem politycznym, który oni znali, była monarchia i system feudalny. Dlatego nie ma się co dziwić, że gdy Balwin został królem, bo on mimo wszystko miał trochę mniej pokory niż swój brat, nie przyjął tego tytułu obrońcy grobu pańskiego, a został królem Jerozolimy, stworzył tam państwo takie, jakie znał, czyli państwo feudalne, rozdawał ziemię. Ci ludzie zostali wielkimi władcami ziemskimi. Natomiast, proszę Państwa, nie można zakładać, że on wyruszając kilka lat wcześniej z Europy miał takie plany. On takich planów nie miał. On miał taki plan, aby odbić tą ziemię, pojechać tam, nawrócić się wraz ze swoją żoną i dziećmi. Dużo ryzykował, bo już między innymi na Węgrzech, gdy król węgierski zobaczył tą zgraję rycerzy, powiedział: o nie, przez moje ziemię nie przejdziecie, chyba że dacie mi jakiegoś wielkiego zakładnika, którego w razie czego będę mógł zabić, jeżeli rycerstwo będzie szaleć na moich ziemiach. I Balwin został wytypowany wraz ze swoją żoną i był takimi zakładnikami, więc on już swoje życie jeszcze ryzykował na terytoriach chrześcijańskich, a co dopiero na terytoriach islamskich. I w momencie, w którym on został tym królem, on był bardzo dobrym władcą, proszę Państwa, Jerozolimy. On umocnił to państwo. On sprawił, że ci chrześcijanie mogli rzeczywiście tam funkcjonować te kilkaset lat, w którym funkcjonowali. I jeżeli chodzi o kwestię tej ciemnej legendy Balwina, która tak naprawdę jest przyczyną tych wszystkich ciemnych legend, to znaczy tym, że ci krzyżowcy byli źli, zdegenerowani, to trzeba pamiętać, że są to czasy, w którym przebieg informacji jest niezwykle kiepski. To znaczy, coś się dzieje na Bliskim Wschodzie, to w Europie o tym dowiadujemy się, jak jest dobrze, to za miesiąc, za dwa miesiące, jak jest źle, to nawet za dwa lata. Dlatego też te legendy mogły w ten sposób funkcjonować, funkcjonują nawet do dzisiaj, a jak wspomniałem, wielu przeciwników chrześcijaństwa wykorzystują te takie braki informacji tak naprawdę, czyli tak naprawdę co się działo w Edessie, jak on został tym władcą Edessy, do końca nie wiadomo, aby budować tą czarną legendę krucjatowców. Jeżeli chodzi o ten mit, proszę Państwa, już tak na końcu powiem, jeżeli chodzi o ten mit z wybiciem Jerozolimy, to chciałem powiedzieć, że ktoś to policzył, wyliczył, ile mamy krwi w organizmie, jak wielka jest Jerozolima i wyliczono, że aby tej krwi było po kostki, to trzeba by zabić cały Bliski Wschód tamtejszy, a już na pewno nie jedno miasto. Proszę Państwa, to by było powoli na tyle. Wiem, że dzisiaj było mało faktów, wiem, że dzisiaj było mało dat, ale tak naprawdę o to chodziło. Chciałbym, żeby Państwo tylko zapamiętali z tego spotkania jedno. Ruch krzyżowy, ruch krucjatowy, który miał na celu odbicie Jerozolimy z rąk niewiernych, nie był jakimś wypaczeniem chrześcijaństwa. To była esencja chrześcijaństwa tamtego czasu. Oczywiście dziś, gdyby ktoś zgłosił taką petycję papieżowi Franciszkowi, to papież Franciszek pewnie by go pobłogosławił, powiedział, żeby poszedł się pomodlić, bo on jest bardzo pokornym człowiekiem. Natomiast nie ma to dzisiaj możliwości bytu. Ze względu na rozwój teologii, ze względu na rozwój idei miłosierdzia Bożego. Natomiast w tamtych czasach, dla tamtych ludzi, to był szczyt chrześcijaństwa. Oni tak naprawdę nie jechali zabijać innych. Oni jechali oddawać swoje życie w obronie niewinnych. I powiem Państwu tylko tyle, że te szczytne idee później próbowali realizować dalej w swoim życiu. I taki tylko jeden przykład. Istnieje taki kościół w północnej Skandynawii. Taki najstarszy kościół, prawie najstarszy kościół właśnie w Skandynawii. Maluteńki, który jest pod bardzo dziwnym wezwaniem. Jest to wezwanie grobu pańskiego. Historia tego jest bardzo prosta. Jeden rycerz ze Skandynawii był w Jerozolimie. Odbił grób pański, po czym wrócił do domu i postanowił ewangelizować dalej. Robił to tylko tak, jak umiał, czyli wykorzystał swoje pieniądze po to, żeby zbudować kościół. O tak dziwnym wezwaniu, ponieważ był na grobie pańskim w Jerozolimie i postanowił, aby ten kościół miał właśnie takie wezwanie. W ten sposób ewangelizował dalej, w ten sposób jego chrześcijaństwo dalej się realizowało. Dziś dla nas to jest może dziwne, może to jest dla nas troszeczkę niezrozumiałe, ale chciałem, żeby Państwo pamiętali, że tamci ludzie oddawali życie w obronie naszej religii. Dziękuję. Słyszymy się za miesiąc.